Dobrze, proszę Państwa, ponieważ nasycenie dwutlenkiem węgla wzrasta w tym pomieszczeniu w sposób raptowny, zanim nasze umysły przestaną działać i pogrożą się w otchłani otumanienia w związku z tym dwutlenkiem węgla, spróbujmy sobie coś powiedzieć i coś przekazać. Właśnie temat damsko-męski został zaproponowany przez organizatorów spotkania. Coś w kręgu małżeństwa, a może bliżej waszej sytuacji, narzeczeń związania się tak zwanych sympatii. I chciałbym powiedzieć o zjawisku, które może kogoś z was dotyczy, chociaż podejrzewam, że jeśli dotyczy, to jest w zdecydowanej mniejszości. Ktoś powie, no to po co o tym mówić? Dlatego, że może ten problem zaistnieć w waszym życiu, a na pewno znacie ludzi, którzy w ten problem weszli i nie potrafią wyjść i może toczycie spory. Ci ludzie często do nas, do księży nie przyjdą, jesteście do nich posłani z jakimś słowem prawdy. Mianowicie chodzi mi o takie zjawisko, które powtarzam, może zaistnieć potem, po latach jeszcze możecie mieć ten problem. Chodzi mi o zjawisko mieszkania bez ślubu ze sobą. Raz jeden. Marek Grechuta, kiedy się coś psuło, po prostu schodził ze strady, no ale ja poczekam. Okej. Chodzi o mieszkanie ze sobą bez ślubu. I wyjdę tutaj od tekstu, który bardzo często się powtarza w Adwencie i powtórzy się nam 8 grudnia w Kościele, mianowicie zwiastowanie, znacie ten tekst, kiedy anioł mówi do Matki Bożej, że oto jesteś błogosławiona między niewiastami, poczniesz i porodzisz syna, ona zmieszała się na te słowa. Dlaczego Matka Boża się zmieszała? Tak, to jest, proszę Państwa, kusy próbuje mi przerwać, ale ja idę jak burza do przodu. Dlaczego Matka Boża zmieszała się na te słowa? Dlatego, że dla Maryi jej związek z Panem Bogiem, jej czystość, było coś niesamowicie głębokiego, intymnego, to było w ogóle coś najgłębiej, co w niej było. I nagle przychodzi anioł i tą Maryi świętość niejako podnosi publicznie, no w tej publiczności anioł i ona, to już była publiczność. On nagle dotyka jej wielkiej tajemnicy. Maryja była, nie była fałszywie pokorna, jak my jesteśmy często fałszywie pokorni. Ładną masz bluzkę, a tam byle jaka taka. Ładnie śpiewasz, tam becze. Proszę zwrócić uwagę na Magnifikat. Wielkie rzeczy mi Pan uczynił, będą mnie wspominać przez całe pokolenia. Ktoś powiedział, Maryja, ale jesteś zarozumiała. Jak to? Nie, Maryja po prostu była człowiekiem, który służył prawdzie. Ona wiedziała, że jest święta, to znaczy, że jest wybrana na matkę, to się dopiero zaczęła dowiadywać, ale że jest blisko Boga, ona o tym wiedziała. Nie tak jak my mówimy, o taki grzesznik jestem, zresztą to, często to są takie żebraniny o pochwałę. U nas w seminarium w Warszawie był taki człowiek, który cały czas mówił, ale grzesznik jestem i ktoś kiedyś powiedział, ty grzesznik, podaj piłkę. Także nie próbujcie powiedzieć koleżance, która mówi, ale się gruba zrobiłam. Masz rację, gruba jesteś. Proszę nie próbować takich rzeczy robić, bo to się może zakończyć zerwaniem rozmów dyplomatycznych. Maryja mówi prawdę. Ona wie, że jest święta i nagle anioł o tym mówi. Ona się zmieszała. Dlatego, że wiesz, kiedy ktoś twoją tajemnicę dostrzeże, twoją intymność, twoje wnętrze, to ty też się zmieszasz. Może ktoś z was przeżył taką sytuację, że pisał sobie kiedyś jakieś wiersze, jakiś tam pamiętnik, miał takie święte swoje notatki i miał to w torbie, w szkole, może na uczelni, i ktoś to wyciągnął. Powiedział, słuchajcie, Gośka pisze wiersze, o rany, ale tu numer wierszy. Jak reaguje wtedy autorka? Oddaj to, zostaw to, wściekaj. Ktoś wyciągnął twoją świętość, twoją intymność na wierzch. Maryja się zmieszała, że anioł wie o tym, o jej intymnym związku z Panem Bogiem. Otóż proszę zwrócić uwagę, że wstyd, zmieszanie się jest czymś bardzo pięknym w człowieku, piękna umiejętność i że jest to wyjątkowo specyficzna umiejętność ludzka. Proszę zwrócić uwagę, że oczywiście ontologicznie między nami a psem jest różnica, że pies nie ma duszy nieśmiertelnej, że pies nie jest osobą, że pies nie jest wolny. Ale wiecie, jak psy potrafią przypominać człowieka. Pies potrafi się prawie że śmiać, pies potrafi płakać, pies się potrafi przestraszyć, pies potrafi czekać. No i dlatego my te zwierzęta kochamy, bo one są tak podobne do ludzi. No wszyscy miłośnicy zwierząt, nikt nie kocha się w glizdach, prawda? Bo trudno sobie wyobrazić rozradowaną glizdę. To... Ale psy, prawda, źrebaczki, to wszystko to my to lubimy. I teraz proszę zwrócić uwagę, że zwierzęta się nie wstydzą. One nie mają intymności. Nawet by takiemu psu się było, nie wiem, z powodów dermatologicznych trudno zaczerwienić, prawda? Ale nawet jeśli piesek obwąchuje suczkę, co się zdarza, jest to normalne zjawisko w świecie przyrody, a my tak sobie popatrzymy nieraz na to, to nigdy pies się nie odwróci i nie będzie co się gapić. On może suczkę obwąchiwać, on może na środku placu odbywać kopulację prowadzącą do rozmowy. Psy się nie wstydzą, a ludzie się powinni wstydzić. Jeśli ktoś stracił wstyd, to mówimy, że jest bezwstydny, albo mówimy, że jest wyuzdany. Wyuzdany etymologicznie. Ktoś mu zdjął uzdę. Wstyd to jest taka nasza uzda. Ja mówiąc językiem takim współczesnego filmu, wiecie, są te takie różne filmy science fiction, że jakiś statek kosmiczny ma blokadę magnetyczną i się próbuje go zastrzelić jak w Dniu Niepodległości i wszystko się rozbija o blokadę magnetyczną niewidzialną. Otóż wstyd jest to dana nam przez Pana Boga taka magnetyczna blokada wokół nas, żeby nam się krzywda nie stała. To jest coś, co nas trzyma, żebyśmy nie strzelili głupca. Słuchajcie, ilu było na pewno takich sytuacji w świecie i bardzo prawdopodobne, że wam się to zdarzyło, że ktoś mówi, prawda, no wezmę to na przykładzie relacji damsko-męskiej, że jakiś facet mówi, a kurczę, pójdę do tej kobiety, zagram wabank, zaproponuję po prostu wspólny weekend w hotelu, czy po prostu łóżko jej zaproponuję, idę do niej, mam to w nosie i tak stuka i mówi, nie, ojej. Ona mówi, co chciałeś powiedzieć, możesz mi cukru pożyczyć? Zawstydził się. Ilu z was, przepraszam, strzelam w ciemno, jesteście ludźmi. Ilu z was miał ochotę zrobić jakieś głupstwo? Przepraszam, świństewko. Ale wstyd. Ale głupio powiedzieć, ale głupio zaproponować, ale głupio się zadać. I Bogu niech będą dzięki. Ten wstyd jest naszą obroną. On nas broni przed złem. Opowiadała mi jedna pani, że była zaskoczona z tym, co się dzieje w tej chwili w naszej cywilizacji europejskiej, że tak powiem dumnie, w naszym polskim społeczeństwie. Pojechała do Ciechocinka, no i gdzieś tam przy tych tężniach siedziała i czytała książkę. Mówi, proszę księdza, siadają obok siebie dwie obce kobiety. Skąd pani jest? Jestem z Gdańska, jestem z Karpacza. Co? I po 15 minutach opowiadają sobie takie rzeczy, ale niesamowite. O chorobach, o łóżkach, o mężu, a jedna mówi, że się już prawie rozwodziła. Dawniej ludzie sobie to mówili po 10 latach, a dzisiaj mówią sobie po 15 minutach. Natomiast proszę zwrócić uwagę, co się dzieje z naszym wstydem. Panie i panowie, gdyby lat temu 50, po ślubie, prosto wychodzą z kościoła, panna młoda w białej sukni, pan młody, i podeszli koledzy pana młodego, powiedzieli, ty, pan młody, słuchaj, weź powiedz twojej żonie, że podciągnęła kieckę, chcemy zobaczyć, co ona ma pod spodem. To skończyłoby się to pojedynkiem, z nokautowaniem tego klienta od takiego pomysłu. Natomiast co się dzieje dzisiaj w Polsce? Po wyjściu z kościoła pan młody zabiera swoją żonę, wiezie do fotografa, ona podciąga kieckę, robią zdjęcia i następnego dnia te zdjęcia są wywieszone w gablocie u pana fotografa. I pan narzeczony chodzi dumny i mówi, ale nie. Otóż to, że się łamie prawo moralne, to jest źle, ale że się już prawo naturalne łamie. Co to była biała suknia? Oczywiście symbol niewinności, po prostu pan młody stał po wesoły i mówił, proszę państwa, wszyscy myślicie, co jest to pod tą białą sukną, ale tylko ja będę to widział. A figusa, koledzy, a figusa, ona jest moja i nikt tego nie zobaczy. Dzisiaj natomiast łamie się wstyd, ja już jak Polska długa i szeroka widzę te fotografie w gablotach zakładów fotograficznych. Łamie się wstyd i to się staje bardzo niebezpieczne. Oczywiście wstyd może pójść w drugą stronę. Ja znałem takiego młodego górala, który jak się, taki chłopczyk, jak się rozbierał, to kota wyrzucał z łazienki. Bo to było zagrożenie dla jego wstydu, ale słuchajcie, chcę powiedzieć, że szatan jak cię chce zniszczyć, pierw ci musi wyłączyć twoją barierę ochronną. Żebyś się stał bezwstydny, żebyś się przestał wstydzić. I proszę zwrócić uwagę, ja w rozmowach tam ze studentami warszawskimi, oni nieraz opowiadają, nieraz mi przewidzą, no nie współżyjemy, nie dotykamy się, ale wie ksiądz, nieraz sobie tak usiądziemy i tak sobie poplanujemy, jak to będzie po ślubie, prawda? Ewa, już po ślubie to zrobimy tak, nie? A może zrobimy to trochę inaczej. I zwróćcie uwagę, rozbraja się ich pole magnetyczne. Grzech jest bardzo blisko. Zaczyna się od rozmów. Jak cię dotknę, jak się dla ciebie ubiorę, jak to będziemy robić, prawda? Ten głód już jest taki wielki, że oni o tym mówią. Otóż Wstyd trzeba pielęgnować. Oczywiście jest inna relacja wstydu między chłopakiem a dziewczyną, między mężem a żoną, ale w małżeństwie też powinien być wstyd. Ja wiem, że oczywiście mieszkania na osiedlu M2 i M3 nie dają możliwości, żeby żona miała swój jakiś tam mąż miał swój gabinet, żona miała jakiś swój tam buduar czy coś, ale drodzy Państwo, problem polega na tym, że miłość w wymiarze erotycznym, oczywiście to jest tu, to nie jest tam, to tylko tu i tu. I fascynujemy się wtedy, kiedy odkrywamy tajemnicę. Dlaczego nieraz po ślubie, to co mówiłem o tej obrączce sprzedanej już po 2 latach, rekordzistą była dziewczyna, która ożeniła się w maju, a we wrześniu już się wyprowadziła od swojego męża. Dlatego, że nagle ktoś ci się zaczyna nudzić. Przed ślubem się poznajcie, proszę zwrócić uwagę, jak wrasta napięcie. Cześć, jak masz na imię? No ja mam na imię Anna. O, Anna, już wszedłeś w pierwszą strefę. Potem chodzicie, potem weźmie się za rękę. O kurczę, nie zabrała tej ręki. Pozwala mi wejść w świat swojej dłoni. Potem się zaczyna, prawda, wejście w świat położenia głowy w kinie na ramieniu. No a potem... I po ślubie tak facet mówi, kurczę, no w zasadzie koniec. Ja wiem, co nieraz jestem u faceta i facet mówi, zaraz ksiądz zobaczy, zawoła z kuchni, czy ksiądz pije z cytryną. A ksiądz z cytryną? Zaraz powie, że jej się ciasto spaliło. Oj, proszę księdza, ciasto mi się spaliło. Facet mówi, proszę księdza, ja już wiem, co ona powie. Ja wiem, jak ona się zachowa. Ja wiem, jak ona położy gazetę. Ona nie jest już dla mnie żadną tajemnicą. Erotyka to jest tajemniczość. Byłem kiedyś wezwany do takiego starego dziadka, który leżał w szpitalu, proszono mi o spowiedź, przyszedłem i jego żona była jeszcze przy jego łóżku i mówił, a jak już ksiądz przyszedł do spowiedzi, to ja już się wycofuję, pożegnali się, buzi i ona wyszła z sali szpitalnej i ten pan mówi, proszę księdza, nie, ksiądz łaskawie zaczeka jeszcze 2 minutki, bo ja zawsze żonie macham przez okno, jak ona jeszcze idzie tu przy szpitalu, przez ten park taki szpitalny. Oczywiście. I ona idzie, rzeczywiście odwróciła się, pomachała do niego, on pomachał do niej, ja się włączyłem, też pomachałem trochę. Ogólnie nawiązaliśmy relację interpersonalną przez machanie. I on tak macha do tej żony, odwraca się do mnie i mówi, proszę księdza, ale babka, 40 lat jesteśmy po ślubie, jeszcze jej nie rozgryzłem. Tajemnica. Ale o tajemnicę trzeba dbać. Męża musisz czymś zaskoczyć. Pamiętajcie, w małżeństwie nie powinno być tajemnic między mężem i żoną w sprawach istotnych. Mogą być tylko 2 tajemnice. Jedna to z Bogiem. Są takie sprawy, że gadasz ze spowiednikiem i ze spowiednikiem możesz mieć tajemnicę przed współmałżonkiem. A druga sprawa to są takie tajemnice właśnie damsko-męskie. Zaskocz męża. Zaskocz męża, że się na czymś znasz. Zaskocz męża fryzurą. Zaskocz męża, że coś czytałaś. Ale żeby mieć tajemnicę głęboką, trzeba to ubogacać swoje wnętrze. Że mąż coś powie tam, prawda, a żona mówi, no to czytałam to. Ty to czytałaś? Kiedy ty to czytałeś? Ty czytać prawie nie umiesz. Natomiast w małżeństwie, popatrzcie na swoich rodziców, prawda? Staruszek ma swoje miejsce na wyrysalce, browarek zawsze chowa za mamą tam przy zamrażalniku. Mama już wie, że on chowa, więc ojciec chowa 2. Jeden chowa tak, żeby znalazła, a drugi chowa tak, żeby nie znalazła. Ona już wie, jak on stęknie, jak będzie wstał. Nie ma tu żadnej tajemniczości, ale tajemniczość musi być, że tak powiem, pielęgnowana i nie wolno jej zniszczyć przed ślubem już. Nie wolno jej zniszczyć przed ślubem. Słuchajcie, to jest pierwsza rzecz, że kiedy... I teraz dochodzę do momentu. Ludzie mnie przychodzą, my mieszkamy ze sobą, ale my nie współżyjemy, tak? Ale pozbywacie się bariery wstydu. Przepraszam za realizm, ale jak się mieszka ze sobą, to ta dziewczyna przy nim chodzi w tej piżamie, to swoje, przepraszam, on majtki i skarpetki gdzieś tam wiesza, to ona przy nim się gdzieś tam, nawet jeśli się dyskretnie przebiera, znika wstyd. Osłabiamy się. Jeśli się kładziemy do łóżka, znika wstyd. Kładę się do łóżka nie z mężem, nie z żoną. Oczywiście kocham go bardzo, kocham go po uszy, ale de facto to nie jest mój mąż. Po ślubie będzie mi też łatwiej się położyć do łóżka z kimś, kto nie będzie moim mężem. Pamiętajcie o tym, to jest łamanie wstydu, to jest pierwsza rzecz, dlaczego nie wolno mieszkać razem przed ślubem, bo jest to bardzo niebezpieczne. Druga rzecz, kwestia zgorszenia. Wy może nie współżyjecie, ale nie uwierzą wam to inni. I powiedzą, oni mieszkają razem, na pewno współżyją, to ja mogę z tobą mieszkać. A oni do kościoła latają, na miasteczku do duszpasterstwa latają. On jest tam jakimś działaczem katolickim. Uważajcie, ludzie się wam bardzo przyglądają. To jest druga rzecz. Kwestia, trzecia rzecz, kwestia poczęcia, które jest zawsze blisko, kiedy mężczyzna i kobieta sobie się podobający i zakochani w sobie są blisko siebie. Ja też to mówiłem na tej kasecie Seks, poezja czy rzemiosło, ale powtórzę ten wątek tutaj. Słuchajcie, nie poczynajcie swoich dzieci za wcześnie. Ja już nie chcę tutaj wzbudzać was podejrzliwości wobec rodziców, ale jak nieraz przychodzą do kancelarii ludzie, to ja w kartotece widzę, kiedy był ślub rodziców, a kiedy się dziecko urodziło. Za wcześnie. Pamiętajcie, że dziecko czuje już od czasu prenatalnego, czy jest przyjęte przez matkę. Czy jest przyjęte. Tak jak dziecko czuje, jak matka bierze papierosa do rąk. Jak matka jeszcze nie zapala papierosa, tylko bierze do ręki papierosa, dziecko robi tak. Bo wie, że zaraz dostanie od mamy kopa nikotyny. Tak samo dziecko czuje, czy jest przyjęte z miłością. I wiele dzieci, jak się poczęło, to pierwsza rozmowa, którą przeżywało tam jeszcze w jakimś stanie embrionalnym swoich rodziców, ale napięcia nerwów to już jest, przecież to jest ten sam organizm, znaczy są dwa różne organizmy, ale tak połączone niesamowicie, ono czuje. Ile dzieci pierwszą rodziców rozmowę usłyszało poprzez włókna nerwowe taką: kurczę, będziemy mieli dziecko, wpadłaś, miałeś uważać, to ty miałeś uważać, jesteś głupi, ty jesteś durna, po coś mnie namawiała, a po coś ty prosił. Dziecko to już czuje. Jeśli nie popełnią aborcji, daj Boże, to potem się zaczyna bieganie. Idą do rodziców. Mamo, jestem w ciąży. Jaką ja córkę wychowałam? No zobacz, twoja córeczka, zobacz, jak ona się prowadzi. Dziecko wszystko słyszy. Idą, prawda, do teściów tego chłopaka, ojca. No, proszę państwa, w sprawie ślubu, aleście państwo synka wychowali. Tak, my synka, no pani córeczka też tutaj się źle za... Dziecko wszystko słyszy. A potem bieganie do restauracji na miarę sukni. Proszę księdza, błagamy, żeby ten ślub jakoś się dało upchnąć, żeby było nauki. No to my te nauki... Dziecko wszystko czuje. I potem się dziecko rodzi. To jest odkrycie ostatnich lat medycyny. Dzieci się rodzą już z depresją. Jedna kobieta pisała, że objawy dziecka: moczy się, nie śpi, płacze. No i do lekarza, prawda? Co to może być? Kolka, nie kolka i tak dalej. A lekarz mówi, zadzwoniła do kolegi w Stanach, a sam mówi: słuchaj, to może ono ma depresję. No jak dziecko, co ma tydzień czy dwa, może mieć depresję? Depresji też się trzeba nabawić. Nie, dzieci się rodzą z depresją. Nie zafundujcie tego nigdy swoim dzieciom. I dlatego trzeba się trzymać na kilometr od siebie. Strefa ochronna. Proszę państwa, ja wam dam taki przykład, bo jesteście dorosłymi ludźmi, jeśli chodzi o nas, o księży, o siostry. Każda zakonnica, zanim złoży śluby wieczyste, jest 12 lat formowana. Nowicjaty, postulaty, junioraty, wieczyste. Każdy ksiądz, zanim zostanie księdzem, jest 6 lat formowany. Od rana do wieczora, konferencje, spowiedzi. A potem, jak my współpracujemy, siostry i księża, to ja u świętej Anny w Warszawie jestem. Siostry mieszkają piętro wyżej, znam je doskonale. Jedną siostrę, drugą. I nigdy przez 12 lat nie byłem u żadnej siostry w pokoju. Bo prawo kościelne zabrania. Klauzura. Ktoś powie, no jesteśmy dojrzali, nie wygłupiajmy się, siostro, chodźmy na kawę, zobaczymy, jak mieszkasz. Nigdy nie byłem u żadnej siostry, chociaż 12 lat z nimi pracuję i mieszkają tylko piętro wyżej, tylko jedne schody. Bo Kościół jest mądry. I mówi: formacja formacją, chrześcijaństwo chrześcijaństwem, duszpasterstwo akademickie, duszpasterstwem akademickim, oaza oazą, odnowa w Duchu Świętym, ale na kilometr się trzymajcie. Ktoś powie: przy księdza, my mamy wszystko przemyślane, my mamy wszystko zorganizowane. Nie, kochani. Bo się wiele dzieci poczęło na zasadzie, że chłopak z dziewczyną poszli nad Wisłę, wypili parę piw i rano powiedzieli: co myśmy zrobili? Bo dziewczyna miała depresję, bo wpadła w dołek, bo ją profesor rugnął na uczelni, wróciła i tak się zaczęła do tego chłopaka tulić, tak płakała i powiedziała: kurczę, mam to wszystko w nosie. Wszyscy są źli, a mam w nosie to... I poczęło się dziecko. Kilometr. Strefa buforowa. To jest naprawdę potrzebne. Nie ryzykujcie nigdy i zafundujcie swoim dzieciom takie pierwsze spotkanie z rodzicami, jak mi jedna pani opowiadała, kiedy mąż wrócił do domu, a ona mówi: kochanie, właśnie taka lekko spłoszona, będziemy mieli dziecko. On mówi do niej: nie ruszaj się. Nie ruszaj się. Słuchaj, wziął ją na ręce, mówi: oddychaj spokojnie. Położył ją. Zaraz ci zrobię kakao, kupię ci Snickersa. Nic się nie denerwuj. Wszystko jest dobrze, okej. Bo rozwiążę konflikt na Ukrainie dla ciebie, tylko się nie denerwuj. Ona mówiła: proszę księdza, wiedziałam, że on się wygłupia, ale mi się płakać ze szczęścia chciała. Mówię po tym w brzuchu. Słuchał. Mówię: słuchaj, przecież ma dopiero z 2-3 mm, ale już na pewno kopię. Potem po takim poczęciu nieplanowym, potem się te dzieci rodzą z nerwicą, dzieci się rodzą już obciążone. I ja widziałem to na własne oczy. W Centrum Zdrowia Dziecka siedzą kobiety przed gabinetami z dziećmi i mówią, ależ te dzieci się teraz rodzą nerwowe. No, to wszystko przez te sztuczne nawozy, to zatrute powietrze. A ja bym powiedział tak, a niech mi pani pokaże swój dowód, datę ślubu i datę urodzenia dziecka. Proszę mi to pokazać. I dlatego mamy 5 milionów Polaków jest klientami do psychologa, a z tych 5 milionów jest jakaś część do psychiatry. Otóż jeszcze przygotowałem takie pobożne argumenty, dlaczego nie można żyć przed ślubem, a spotkałem się z taką młodą mężatką i ona mi strzeliła taki argument, że żeby nie mieszkać ze sobą przed ślubem i nie współżyć, bo oni mówią, my nie współżyjemy. Mówię, przecięta, jak chłopak z dziewczyną się sobie podobają i się pragną i idą spać do jednego łóżka i nie współżyją, to jest nienormalna sytuacja. Oni są crazy po prostu. Chłopak leży całą noc, nie zrobię. Ona leży, nie mogę. Aniele Boże, stróżu mój tutaj. Kochani, jeśli chłopak pragnie dziewczyny, a dziewczyna chłopaka i leżą w jednym łóżku, to z punktu widzenia natury powinni współżyć. A ponieważ moralność nasza chrześcijańska mówi, że nie powinni współżyć, to nie powinni leżeć w jednym łóżku obok siebie. Bo potem idą do ślubu, mówią, ja Andrzej, biorę ciebie, Beato, za żonę. Po prostu chodzi o zdrowie psychiczne. Chodzi o zdrowie psychiczne, to jest też dość istotny argument. I jeszcze jest jedna rzecz, mianowicie, że oni mówią, że my się przed ślubem poznamy. Otóż lipa, ona mi powiedziała jeszcze jedną rzecz. Proszę księdza, nigdy przed ślubem, mieszkając bez ślubu, nigdy się kobieta z mężczyzną nie pozna, nawet jakby żyli ze sobą 10-15 lat. Dlatego, że obydwoje wiedzą, lady, jak popełnisz jeden błąd, to twoje walizki są jutro już na dole. I lady jest grzeczna. A ty, gentleman, jeśli popełnisz jeden błąd, to jutro sobie szukaj innej. I oni są grzeczni. A miłość małżeńska polega na tym, że się obrączkują, jak mówił Daniec, biorą tego GPS-a na palec. Żona namierzy męża wszędzie. W każdym pubie go namierzy. I jest to miłość bezwarunkowa. To jest właśnie dzisiaj problem, bo świat się kłóci z Kościołem o miłość. Aborcja, antykoncepcja, współżycie przedmałżeńskie, to jest problem miłości. Dzisiaj miłość jest taka. Biorę sobie ciebie i będę z tobą, dopóki będziesz ładna. Bo jak się postarzyjesz, to zmieniam model na nowy. Chodzą takie nowe modele wszędzie, prawda? Dopóki będziesz miły, grzeczny. Ale jeśli przestaniesz być miły, grzeczny, ładny, to proszę zwrócić uwagę na lakoniczność przysięgi małżeńskiej. Biorę sobie ciebie, Ewo, Beato, Marku, Krzyśku, za żonę, za męża. Co to znaczy w tych słowach? Biorę wszystko. Bo niektórzy mówią tak. Wychodzę za twoją urodę. Wychodzę za twoje wykształcenie, wychodzę za twoje szerokie horyzonty intelektualne, no, wychodzę też za twoje karty kredytowe. Natomiast, słuchaj, jakbyś miała jakieś depresje, jakby się okazało po ślubie, że ty jesteś nerwowa, że ty miewasz dołki, to słuchaj, nie chcę mieć z tym nic do czynienia. Pamiętajcie, w słowach biorę sobie ciebie za żonę, za męża, jest powiedziane, żenię się z twoją siwizną we włosach. Wychodzę za mąż, za twoje pomarszczone dłonie. Żenię się z twoimi depresjami. Wiem, kochana żona, że będziesz miała depresję. Ja też będę miał dołki. I ja to wszystko biorę. Natomiast nie ma miłości bezwarunkowej. Dlatego przed ślubem oni się rzeczywiście trzymają mocno. Kochani, jak ja chodziłem po kolędzie i trafiłem na małżeństwa niesakramentalne, oni bardzo często byli super pobożni. Jak oni się modlili. Proszę księdza, właśnie staramy się. Nie mamy ślubu, ale staramy się żyć po Bożemu i tak dalej. Niektórzy mówią, proszę księdza, żyją bez ślubu, ale jak pięknie żyją. Kochani, Pan Bóg oczywiście będzie tych ludzi sądził, ale kiedy byliśmy najgrzeczniejsi w domu? Panowie, jak szyba u dozorcy poleciała, to przylatywaliśmy do domu i od razu za matematykę. Prawda? Jak narozrabiasz, jesteś grzeczny. Natomiast Bóg mówi, połączcie się, zjednoczcie, powiedzcie sobie, że się nigdy nie rozstaniecie bezwarunkowo i teraz się kochajcie. Dlatego, że wiecie, miłość małżeńska ma być odbiciem miłości Jezusa do Kościoła. Różne rzeczy słyszeliście o księżach. Często prawda, nieraz nieprawda, ale jednego nie słyszeliście. Żeby wyszedł proboszcz i powiedział, ludzie, jesteście głupi i ja parafię zamykam na trzy spusty. Szukajcie sobie innej. Nie. W każdej parafii w Polsce, w każdej katolickiej parafii na świecie, chyba że jest jakaś wojna, będzie odprawiona msza święta. W każdej, bo Jezus kocha bezwarunkowo. Jezus nie kocha, no jak będziecie grzeczni, to będę w tabernakulum. We wszystkich kościołach Krakowa jest Chrystus w tabernakulum. Każdy człowiek, jeśli przyjdzie do spowiedzi i powie, zrobiłem to, to i to, żałuję, przepraszam, usłyszy, ja odpuszczam tobie grzechy. Jezus nas kocha bezwarunkowo, o ile my go przyjmujemy. Dlatego sprawdzenie się przed ślubem jest lipą. Jest to gra cały czas. Jest to zarabianie na siebie. Jest to jakieś kokietowanie się i takie życie w pasach bezpieczeństwa. Poza tym, jeśli kogoś ostatecznie nie przekona, ktoś mówi, że żyjemy jak brat z siostrą. Nie współżyjemy, nie dotykamy się. To jest normalne, no po prostu razem mieszkamy, wie ksiądz, wynajmowaliśmy mieszkanie, tam w akademiku nie było miejsc i to wyszło, że to tanie i dlatego zamieszkałem z koleżanką, ale to jest normalne, no ludzie mieszkają ze sobą pod jednym dachem. Normalne? A wyobraź sobie, że twoja mama mówi, słuchajcie kochani, na 3 dni się przeprowadzam do pana Władka, sąsiada. Ale nie, żadne współżycie, nie, tylko tak sobie pomieszkamy, on będzie spał w fotelu. Posłuchajcie, mamo, coś ci się stało? Byłaś za długo na solarium? Czujecie, że to jest nienormalne, że kobieta nie może iść do mężczyzny, nawet jeśli go bardzo lubi. Może z panem Władkiem wypić kawę. Może pan Władek ją podwieźć do sklepu samochodem. I mąż nieraz widzi, a sąsiad cię podwiózł, fajnie. Ale jakby żona powiedziała, że ja z nim będę spać w oddzielnych pokojach, to jest nienormalne. O czym to znaczy? Że mieszkanie mężczyzny i kobiety pod jednym dachem jest relacją erotyczną. Erotyczną. Można wypić kawę, to nie jest erotyczna relacja. Można jechać samochodem, to nie jest erotyczna relacja. Może się stać erotyczną samą. Natomiast zamieszkiwanie z natury jest wejście właśnie w intymność. Nawet jeśli chłopak siedzi i mówi, no tak, teraz ona się tam rozbiera. De facto. Nawet jeśli panowie i panie, nawet jeśli się słyszy, że ta woda do wanny leci i ta twoja dziewczyna, której nie oglądasz, ona się tam kąpie. Przepraszam, to jest relacja erotyczna. Kałużyński powiedział kiedyś, że między starą dentystką a młodym chłopcem jest relacja erotyczna na fotelu nawet dentystycznym, mówi. Jak ona się pochyla nad nim i go tam, prawda, majstruje. To może dyskusyjna sprawa, ale to jest erotyka i trzeba stanąć w prawdzie i nie chować się za to, że to jest nic takiego. I na zakończenie tego wątku, takiej podczęści, księdze Jeremiasza, 6 rozdział, 15 wiersz. Zawstydzą się może, że popełnili rzecz wstrętną, ależ bynajmniej wstyd ich nie ogarnia. Nie potrafią się nawet rumienić, dlatego giną wraz z ginącymi. Zobaczcie, komu prorok przewiduje śmierć. Tym, co się nie potrafią rumienić. Wiecie, nieraz ktoś przychodzi i mówi, proszę księdza, chciałem się wyspowiadać, ale się wstydzę tego, co zrobiłem. Ja mówię, i Bogu dzięki, że się wstydzisz. Słuchaj, wiem, że musisz się przełamać. Krótko, konkretnie, co, jak. Nie będziemy scenariuszy opowiadać, ale dobrze to o tobie świadczy, że się wstydzisz. Bo są ludzie, co przychodzą i mówią, przysiędzę, ale no, rozrabiałem. Jest to było tak. Sobota. Impra. No to wie, ksiądz. No i wtedy. Ja mówię, z czego się cieszysz? Z czego się cieszysz? Z tego, że cię szatan wykiwał? Z tego, że się w błocie ubabrał, z tego, że śmierć była tak blisko, ale są ludzie, którzy są dumni ze swoich grzechów. To jest ten bezwstyd, przed którym bardzo przestrzega Jeremiasz. Mieszkanie ze sobą i to właśnie żenienie się na próbę, na 3 lata, żenienie się po części, jest po prostu zabawą w miłość. Pismo Święte przestrzega tych, którzy się nie potrafią zarumienić i zawstydzić. I Pismo Święte przestrzega przed jeszcze jedną rzeczą, której może nieraz nie zauważamy, bo my mówimy, no tak Pismo Święte przestrzega przed bałwochwalstwem, przed cudzołóstwem, przed morderstwem. Zwróciłem uwagę w jednych czytaniach, przed Wielkim Poście było. Pismo Święte mówi, biada beztroskim. I drugi moment, że ten bogacz z przypowieści o Abrahamie i bogaczu nie został skazany za to, że był bogaczem. Pamiętajcie, to nam lewicowe różne ośrodki od lat mówią za komuny, bogaty to grzeszny, prawda? Nie. Za to ukarany został, że dzień w dzień beztrosko się bawił. Nie wolno się bawić w życiu. Kiedy jest zabawa, to jest zabawa. Kiedy są wygłupy, to są wygłupy. Natomiast małżeństwo jest ważne z 2 powodów. Musicie się nauczyć miłości według Jezusa Chrystusa. Bo jest miłość według Harlekina, jest miłość według Walentynek, jest miłość według Bridget Jones. Natomiast jest miłość według Ewangelii. I tej miłości się trzeba nauczyć i dlatego w małżeństwie zgrzyta. Uczenie się miłości to jest jak dorabianie klucza, prawda? jeden wsadza się wzorzec i się tnie tym. My musimy być nacięci do końca serca. Nieraz ludziom przyksiędzam, że tak mi jest trudno, że mam takie doły, depresję. Czy to długo będzie trwało? No, chrześcijaństwo jest bardzo podobne do wizyty u dentysty. My tak zawsze mamy tutaj wszystko i patrzymy. Odłożyła ten bol, kurczę, odłożyła. Patrzymy, o Jezu, bierze już. I tak mówi, no, już z borowaniem skończone, amalgamat poproszę, a nie, nie, jeszcze tutaj trochę. Pan Jezus musi się doborować do nerwu. Musi. Żeby to była prawdziwa miłość. I dlatego trzeba mieszkać razem tyle lat. Więc to nie jest zabawa. To jest trudne. I niektórzy, jak się tylko zaczyna nerw, to zmieniają model. Jeden z wielkich polskich aktorów, już nazwiska nie będę mówił, 5 żon. Z każdej żony dziecko. Ja nie zazdroszczę tym dzieciom. Ja nie zazdroszczę 5 facetów, a mama jednego tatusia, każdy z inną mamą. To są żarty, to jest zabawa. Wszyscy, kiedyś jeden pan mi przyksiędza, tak strasznie kocham mojego syna, ale wiecie, jak facet płakał? I muszę właśnie zostawić go i pójść z jakąś panią. Ja proszę pana, niech mi pan tylko nie mówi jednego, że pan go kocha. Niech pan powie, że pan go lubi, niech pan powie, że panu jest żal tego syna, ale proszę nie mówić to o miłości. Facet, który kosi 13-latka na całe życie, bo to jest skoszenie syna na całe życie, bo koleżanka z pracy jest ładna i ma z nią full kontakt, jest po prostu okrutny. Chrześcijaństwo jest po to, żeby się nauczyć czystej miłości, a nie bawić się w miłość. Dlatego Jezus mówił, król, który idzie na wojnę, niech rozpatrzy siły. Słuchajcie, zanim weźmiecie ślub, trzeba rozpatrzyć siły. Czy się nam po 2 latach obrączka nie znudzi? To jest trudna sprawa, ale do tego się po prostu trzeba przygotować. Zaraz właśnie do tego dojdę. Jest ucieczka w kochanki, w czat. No teraz ludzie się kochają wirtualnie, prawda? Stukają przed klawiaturą, bo to jest tchórzostwo, nie potrafią tego zrobić. I tu chciałem troszeczkę powiedzieć pod adresem bardziej panów, ale panie muszą też o tym wiedzieć. Te małżeństwa się w dużym stopniu tak sypią, bo panowie nie są przygotowani do bycia mężem i ojcem. Ale panowie, to często nie jest wina samych tych mężczyzn. Tylko w Polsce jest tak źle, że nieraz duży chłopiec rodzi chłopca i ten duży chłopiec rodzi następnego chłopca i ten chłopiec rodzi chłopca i chłopcy rodzą chłopców i mamy takie skutki. I ja mówię tak, kobieta, natura kobiecie bardziej podpowiada, co robić w małżeństwie, a szczególnie w macierzyństwie. Jak się dziecko urodzi, to kobieta od razu wie, jak tulić, jak głaskać. A jak czegoś nie wie, telefon do przyjaciela, mamo, mamo, sika mi za dużo, co robić? A jeśli mama nie pomoże, to przecież są kółka szkolenia zawodowego w parkach. 3 wózki, kochana. Kochana, nie tak pudruj. Nie tak pudruj. Przepraszam, panowie, ja was nie znam, dlatego mogę walić w ciemno. Kogo w Polsce bierze ojciec, syna, dorosłego, mówi, synu, chodź na piwo, matce nic nie mów, dorosłego syna. Stary, pogadamy o kobietach. Mam parę spostrzeżeń. Nikt nie przygotowuje. Nikt nie przygotowuje. Panowie, żeby zostać proboszczem, to trzeba mieć 6 lat seminarium i w warszawskiej diecezji 15 lat kapłaństwa. I po 20 latach przygotowania proboszcz mówi, no to dobra, dam ci małą parafię. Małą ci dam parafię. A kto uczy przygotowania do małżeństwa? Ktoś powie, no ale to ja widziałem, jak rodzice żyją. No właśnie, wzory są złe. Ale to się zaczyna wcześniej, bo pamiętajcie, mężczyzna jest odpowiedzialny za małżeństwo. Kobieta też, ale mężczyzna bardziej. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy zgrzeszyła Ewa, a Adam potem, chronologicznie to Ewa narozrabiała, to Pan Bóg kogo woła? Adama mówi, chodź na tutaj. Co tam się u was dzieje? Nie chciał gadać z Ewą. Bóg chce gadać z facetem, bo to facet jest kapitanem na tym okręcie. I żeby być kapitanem na tym okręcie, trzeba być twardy. Natomiast twardość może ci dać tylko ojciec. Bardzo mi się podobało w książce Elgrejdża Dzikie serce o duchowości mężczyzny, jak on opowiadał, jak pojechał z synem na skałki, przerzucił tam tego syna, sekuracja, no i go tam wciąga, syn idzie, spina się i trafił na jakiś taki wyłom, że nie mógł go pokonać. I ten ojciec mówi, no tu spróbuj z lewej, tu nie, słuchaj, musimy już wracać. Spuścił go na dół, ten synek rozpina te asekuracji, mówi, tato, ja muszę tam wejść. Ojciec mówi, zrozumiałem go, dawaj jeszcze raz. Wciągnął go, dawaj, tutaj, tu, no, przeszedł, zjechał na dół, zdejmuje teraz te pasy. Syn mówi, a ojciec mówi do syna: John, tam na górze byłeś ostry. A ten chłopak mówi: tato, ale naprawdę byłem ostry? Byłeś ostry. A powiesz to przy mamie na obiedzie? Otóż wiecie, dlaczego wielu facetów się w Polsce rozpiło? Bo nigdy w życiu od ojca nie usłyszeli: jesteś ostry. A słyszeli coś innego: jesteś ciamajda, jesteś grubas, jak ty malujesz, jak ty wyrzucasz te śmiecie, jak ty w tym garażu. Opowiadał w tej samej książce Elgrej, że facet wziął swoich dwóch synów i pojechali na mecz piłki nożnej, a trzeci jego syn był mniejszy, delikatny. Nie chciał iść na mecz, mama nawet nie pozwoliła. I kiedy wrócili z tego meczu, on grał na fortepianie sobie, tak dwoma palcami. Ojciec wszedł, powiedział: ty pedale. Skosił go na całe życie. Przestał grać na pianinie, zamknął się w sobie. Potem potrzebował pomocy psychologicznej. Wystarczy, że raz usłyszysz: jesteś mięczak. Pamiętajcie, ojciec daje albo błogosławieństwo, albo przekleństwo. Bo zwróćcie uwagę, jak w Starym Testamencie się bili o błogosławieństwo ojca. Tam prawie na noże szło. Komu ojciec pobłogosławi? Otóż ojciec mógł ci pobłogosławić, że jesteś twardy, że jesteś mocny, albo mógł cię przekląć, że jesteś mięczak. I de facto jesteśmy potem mięczakami. Bez błogosławieństwa ojca. I wtedy siłę może ci dać tylko Pan Bóg. A ty masz być ochroniarzem. Masz mieć siłę, ale nie w pięści, bo wielu panów nie ma siły w duszy, to ma siłę w pięści. Po prostu biją swoje żony. Pamiętajcie, każda kłótnia jest oznaką słabości. Jeśli przyjeżdżasz do domu po roku akademickim i się kłócisz z matką, jesteś słaba. Ludzie silni się nie kłócą. Proszę zwrócić uwagę, że Jezus Chrystus, co zachwycało w Jezusie Chrystusie? On naucza z mocą. Zawsze mnie to fascynowało. Jak ten Jezus nauczał? Z mocą. Żeby być dobrym mężem, żeby swoją żonę przeprowadzić przez różnego rodzaju emocje, lęki. Panie, wy jesteście piękne i kochane, ale to was dotyczy. Ja się boję, ja się lękam, ja nie wiem, co będzie. Nastroje kobiety. I facet musi mieć moc. Ale nie taką właśnie moc, że będzie mówił: no i czego głupia się ciągle boisz? No i czego? Tylko wiecie, jaką ma moc powinien mieć ten, kto powie: kochanie, ja to zrobię. Mi kobiety nieraz to mówią, rozmawiają o różnych sprawach i wymiarach małżeństwa. Proszę księdza, w łóżku nie jest facet ten dobry, co ma poszturę Schwarzeneggera. Tylko ma mi dać poczucie bezpieczeństwa. To, co pan Pulikowski, z którym mieliście spotkanie, tak ładnie mówi, że kobieta jest z mężem na 11 piętrze hotelu, zaczynają się kochać o 12 w południe i ona mówi: zasłoń okna. On ma ochotę jej powiedzieć: no co ty głupia jesteś? To tylko mewy nas mogą chyba podglądać. Ale powinien wstać i zasłonić okna, bo ona potrzebuje takiego poczucia bezpieczeństwa. Ale do tego trzeba mieć moc. Kobieta powinna się przy mężczyźnie czuć bezpiecznie. A propos tej mocy, to jest nasz problem, księży, ogromny. Prowadziłem kiedyś rekolekcję do gimnazjalistów w Warszawie i zaczęli mi chłopaki rozrabiać. Powiedziałem dowcip. Nie skutkuje. Wziąłem gitarę, mój popisowy numer. Nie skutkuje. Powiedziałem: słuchajcie, uspokójcie się trochę, bo ja tu muszę... O kurczę, nie skutkuje. Oni po prostu... Wyszedł starszy ksiądz i powiedział: panowie, proszę o spokój. I oni się zrobili spokojni. Nie wierzyłem własnym oczom. Trzeba mieć, wiecie, takie coś. U nas jest w diecezji taki starszy ksiądz, wyjątkowo taki, jak my mówimy o nim, przedwojenny. Zawsze chodzi w ortalionowym płaszczu, ma takie rogowe okulary jak na receptę. Jest tak uczesany do tyłu, starą wytartą teczką. I ja pracowałem kiedyś w kurii, organizowaliśmy różnego rodzaju procesje Bożego Ciała i przychodzili policjanci i wojsko. Przychodzili z kaburami, z pistoletami, w mundurach, pułkownicy. Przegędza, co tu ma być? Tu mamy, jak mamy się ustawić? To tu mamy, ja mówię: panowie, może byśmy tych żołnierzy... Proszę księdza, to już my ustawimy. I mówię: pułkownik, major, pułkownik. Przychodził stary prałat. I oni mówili: księże bracie, jak to ma być? Ja to myślę, że może by to wojsko ustawić, tak? Ma ksiądz prałat rację? Ja wiem, kurczę, o co tu chodzi? On po prostu proponował, a oni, pułkownicy, generałowie, stawali przed nim na baczność. Trzeba mieć takie coś. Ludzie tego czegoś nie mają. Bo to się dostaje od Ojca i to się dostaje od Boga. I jeszcze jest jeden motyw w tym pozbawiania. Aha, w bajkach jest mądrość. Tak mi się bardzo spodobało, co Elkridge pisze. Te bajki, że jest królewna w wieży i rycerz jedzie ją wydobyć. To jest wielka prawda. Kobiety są zamknięte w wieży. Nie jedna z was, dziewczyny, jest zamknięta w wieży. Przez ojca często też. bo ojciec błogosławi synowi, ale błogosławi córce. Błogosławi córce to, każda kobieta chce usłyszeć jedno: jestem piękna. To jest wasz problem główny. Jestem piękna, warta miłości, a jeśli ktoś kiwa głową, że nie, to tylko pokazuje, że to jest jego większy problem. Chłopaki mają takie pytania, każdy z nas, każdy ksiądz ma inne pytania. Czy jestem mocny, czy jestem twardy, czy jestem silny? To są nasze pytania. Wasze pytania są, czy jestem piękna i czy jestem godna miłości, czy jestem dla kogoś najważniejsza. I tak jak ten chłopak chciał usłyszeć, że jest ostry, tak ty chcesz usłyszeć od dzieciństwa, jesteś piękna. Ale ty nie chcesz, żeby ci to powiedział kolega z przedszkola, bo co tam taki gówniarz? Ty chcesz powiedzieć, żeby ci to powiedział facet. A jaki facet jest w twoim życiu, kiedy masz 3 lata? Twój ojciec. I dlatego ojcowie błogosławią córce, kiedy kupują jej piękną kokardę na odpuście i mówią, jesteś najpiękniejsza, moja królewno. I stawiają ją na stołku i każą się obracać i pokazują wszystkim gościom, zobaczcie, moja Ania, najpiękniejsza w okolicy, w całym województwie. Opisuje autor sytuację, kiedy dzieci bawiły się z dorosłymi w chowanego i jedna dziewczynka schowała się na strychu w szafie. I oni zapomnieli o niej. Ona siedziała w tej szafie pół godziny i godzinę i zeszła na dół i zobaczyła, że jej nikt nie szuka. To był dla niej największy wstrząs w życiu. Nie jestem godna, żeby mnie szukać. Oni po prostu o mnie zapomnieli. Ja nie jestem warta miłości. Na szczęście mogę to mówić w ciemno, bo ja z nikim was nie rozmawiałem. Ale wiecie, jak jest główny problem ludzi, którzy przychodzą do księży. Księdza, jestem brzydka, jestem strachliwa, jestem lękliwa, nie jestem nic warta, Bóg mnie nie kocha, Bóg mi nie przebaczy. To dlatego to, co widzę na Starym Mieście w Warszawie, jest dla mnie przerażające, kiedy stoją dziewczyny, obok nich stoją chłopcy i chłopcy klną jak szewcy, a dziewczyny się uśmiechają. Wiecie, co to znaczy? Ja jestem tak podła i nędzna, że przy mnie można tak klnąć. Natomiast dziewczyna, której ojciec powiedział, że jesteś księżniczką, albo by strzeliła tego pana w buzię, albo odeszła stamtąd. Ale ona stoi, bo ona mówi tak, oni mają prawo przy mnie tak mówić. Dlatego chodzi tutaj o moc. Ale teraz przechodzę do momentu w waszym życiu, kiedy poznajecie się między sobą, chłopak i dziewczyna, wchodzicie w relacje narzeczeńskie i chłopak już ma być ochroniarzem i często, drogie panie, w tą jego słabość, w tą jego poczucie, że nie jestem silny i mocny, niestety kobieta wbija ostatni gwóźdź. Panie mają właśnie to pytanie, czy jestem kochana i panie jest bardzo łatwo wziąć na to, że nie jesteś kochana. Na co wziął szatan Ewę w raju? Bóg cię nie kocha, Ewo. Jest jeszcze inny raj, piękniejszy. Bóg ci dał tylko ten raj, ale jest jeszcze, który przed tobą zakrył. I Ewa uwierzyła szatanowi, że Bóg jej nie kocha. I każda kobieta chce oczywiście sprawdzić, czy jest kochana, w sferę swojego kochania. I tutaj się odbywa dramat, kiedy w narzeczeństwie chłopak oddaje się pod władzę kobiety. Pamiętajcie, kobieta nigdy nie da siły mężczyźnie. Kobieta może obudzić męskość w facecie. To już, drogie panie, wiecie, jak to się robi. Wystarczy się ładnie poperfumować, ładnie ubrać. Natomiast można pobudzić, natomiast nie oddać. A panowie często oddają władzę nad sobą. Proszę zwrócić uwagę na taką rzecz. Chłopak jest dżentelmen. Jadą w góry. On załatwia plecaki, załatwia dojazd, załatwia konserwy, załatwia bilety, załatwia wszystko. Tylko jedno pytanie ma do swojej dziewczyny. Słuchaj, zamówić 2 pokoje jednoosobowe czy 1 dwuosobowy? O tym decyduje dziewczyna. I wtedy oddaje władzę. I dziewczyny mają rozdarte serce, bo chłopak potem klęczy przed nią, nieraz dosłownie. Błagam cię, 1 guzik, błagam, no tylko daj się pocałować, ale tylko przyjdę do ciebie na 15 minut. I ona z jednej strony się cieszy, bo mówi, on mnie chyba kocha. Ale mówi, ty masz być moim ochroniarzem? Ty, który klęczysz przede mną? Ty, który żebrzesz u mnie o władzę? Panowie, to jest problem czystości przedmałżeńskiej. Czy to ty rządzisz tym wszystkim? Tak jak rządzisz w znaczeniu nie, bo wy się, panie drogie, boicie, żeby facet ma rządzić. Facet ma rządzić jako ochroniarz. Przepraszam, kto jest najważniejszy na wizycie prezydenta w Belwederze? Prezydent? Nie, szef ochrony. Szef ochrony może podejść, panie prezydencie, proszę krok do tyłu. Kto jest na spotkaniach z papieżem najważniejszy? Papież? Nie. Ksiądz prymas? Nie. Ceremoniarz podejdzie i powie, proszę, Ojcze Święty, proszę jeszcze raz tą modlitwę powtórzyć. Szef ochrony rządzi. Rządzi, bo ma ochronić życie. I w tym znaczeniu chodzi o ochronę kobiety. Że nie rządzisz, że ona ci ma służyć. Bo panowie często czekają, że po ślubie żona będzie drugą mamą. Tylko będzie jeszcze lepszą mamą, bo można z nią mieć seks. A ale będzie się opiekować jak mama, robić kakao jak mama, prać jak mama i potem jest, że ona mnie tak nie podziwia jak mama. I wtedy się z powrotem idzie do mamy. Ale tu przepraszam, chodzi. I co potem się dzieje? Co zrobił Adam, kiedy nie ochronił Ewy? Bo Adam miał chronić Ewę przed szatanem. Adam nie ochronił Ewy. Proszę zwrócić uwagę, że Adam dostał wszystko, żeby chronić Ewę. Pan Bóg nie powiedział: Adamie, uważaj, bo przyjdzie taki wąż, on będzie różne głupoty gadał. Nic mu nie powiedział: Adamie, masz wszystko, żeby obronić Ewę. I Adam nie obronił Ewy. I co zrobił Adam? Zwiał w krzaki. Przypomnijcie sobie, przepraszam, nie napuszczam was, może jesteście w szczęśliwych rodzinach, ale zwróćcie uwagę, jak faceci zwiewają w krzaki. Do pubu, przed telewizor, mecz, do garażu, to są krzaki facetów. Uciekają. I potem nieraz chodziłem po kolędzie, żona mówi: ksiądz wejdzie, ksiądz zobaczy na mojego męża, chodź no tutaj. Mówi: puść sobie koszulę, przywitaj się z księdzem. Proszę zwrócić uwagę, a on tak, tak, tak. Dobra, jak będziesz grzeczny, to sobie ci dam jeszcze jedno piwo. Ale zwróćcie uwagę, kobiety mówią: no jak ja mam z takim żyć? Ale bardzo często to ty mu podcięłaś skrzydła przed ślubem. Bo kobieta powinna facetowi zagrać: wstań z tych kolan, przestań żebrać o ten seks, przestań błagać, masz być twardy, masz bronić mnie w przyszłości, ja będę miała dołki, depresję, załamania, masz bronić naszych synów, nasze córki. Co ty robisz z siebie? Jak ty wyglądasz? Przestań się, przepraszam za dosłowność, ślinić, człowieku. I tu w facecie powinno się coś obudzić. I powinien powiedzieć: sorry, przepraszam cię. Tak jest. Panowie, to przychodzą do mnie właśnie panowie, przy księdza małżeństwo mi się sypnęło. Jak to się sypnęło? No wyprowadziłem się. Ja mówię: ale jak to się wyprowadziłeś? No bo ona mi kazała się wyprowadzić. Ja mówię: ale jak? Walka była, wezwała oddział specjalny, ty gryzłeś parapet, oni się wyciągali. Nie, ona po prostu powiedziała: wynoś się. A coś ty zrobił? Wyniosłem się. Śmiejecie się? Słuchaj, jeśli jesteś czysty przed Bogiem, jeśli jesteś ochroniarzem swojej żony, to powiedz, że cię kompania komandosów nie wyrzuci z twojego domu. To jest mój dom. To są moje dzieci i mnie żono stąd nie wyrzucisz. Ale musisz mieć takie coś. Natomiast jeśli oddałeś władzę, to powie: sio. I oni uciekają. Oczywiście panowie blefują. My panowie lubimy być kowbojami. Proszę zwrócić uwagę, jaką rolę w życiu mężczyzny spełnia komórka i pilot do samochodu. To są kolty. Ja, proszę zwrócić uwagę na ulicy, jak panowie zamykają samochód. Panowie lubią te komórki otwierane, bo wtedy jest czas. Blef u mężczyzn. Popatrzcie na swoje, jak się faceci spotkają. Jak ładnie Elgrecie opisuje taką sytuację, jak facet jedzie taki w garniturku nieskazitelnym, jedzie do warsztatu samochodowego, bo coś mu tam stuka. Ten mechanik umazany w smarach, jakiś klucz, mówi: panie, kiedy pan robił ostatni raz karbo? Karbo, on nie ma pojęcia, gdzie jest karbo. Chyba 2 lata temu. To może panu zrobię, bo się gdzieś pan rozkraczy w środku pola. Okej, zrób mi to karbo, bo ja nie mam do tego głowy dzisiaj, wiesz. Przychodzę nieraz do ludzi poświęcić im dom. Przesiędza, pokażemy księdzu dom, no to od góry do garażu przesiędza. Piec olejowy, tu komputer, to ksiądz nie zrozumie tego, bo to jest taki system. Z garażu, z piwnicy zrazu przejście do garażu, moja bryczka, to wie ksiądz. A ja mówię: mistrzu, synów mi pokaż. Rozumiesz? Pokaż mi swoich komandosów. Nie wiem, gdzie są. Gdzie oni są? Synów mi pokaż. To jest, co mówi Pismo Święte. Chwałą rodziców są synowie i córki. Pokaż mi swoje gazele. Pokaż mi swój domowy grom. Ustaw ich w szeregu. Tak jak ci małżonkowie, o których opowiadałem, takie fantastyczne małżeństwo. Ale to, że oni mają 10 dzieci, że jedzą loty, to tak z nieba nie spada. Modlą się co niedziela. Jak te dzieci były małe, to tata grał na gitarze, oni już nie śpiewali rano. Dzieciaki się darły, prawda, na cześć i chwałę Pana Boga. Pamiętajcie, to co rodzice często z nami robili, może nie róbcie tego nigdy, że się robi zamiast pacierza cyrk dla dzieci, prawda? Ustawia się dzieci i się mówi: no, aniele Boże, jeszcze raz, nie, jeszcze raz. Aniele Boży, a dziecko mówi, ale się stary wygłupia. Po prostu zamknij oczy i módl się, Chryste, żebyś te dzieci, żeby ta żona, żebyś mi dał moc, żebym ja też mówił z mocą. A że dzieci w tym momencie będą chodzić po żandolach po tym, to nie zamieniajcie dzieci na siostry karmelitanki. Nieraz trzeba dziecko wyciągnąć spod wersalki czy coś, to jest w porządku. Ale dziecko zakoduje, ono będzie chodzić, rozdrawiać, ale będzie mówiło, z kim ojciec rozmawia? Dlaczego ojciec jest taki skupiony? Pokażcie swoim dzieciom w przyszłości jedno, że Bóg jest ważny. Więc dlatego to nie przychodzi tak łatwo, ale oni, tak jak mówię, idą właśnie z tym dynamizmem i po tą istotny wymiar małżeństwa. Mi się bardzo podobała rozmowa, jak ojciec wziął dzieci do lasu i mówi, jakie dzieci, tam paciorek, jakie dzieci chcą paciorek oddać? Teraz będziemy krzyczeć na cześć i chwałę Pana naszego Jezusa Chrystusa. 3-4, dzieciaki się drą. Dobra, stop. Krzyczałeś na cześć i chwałę Pana Jezusa? Nie, krzyczałem, żeby głośniej od Niego. To teraz będziesz krzyczał na cześć Boga. Dobra, teraz już będę krzyczał na cześć Boga. Ale to są moi synowie, to są moi komory. Ja uwielbiam dumę rodziców z dzieci. Wiesz, że przerabiacie tak, ksiądz przychodzi po kolędzie. Moja córka, studentka w Krakowie. Mamo, uspokój się. Słuchajcie, że wspomnę moją babcię świętej pamięci, jak dostałem sutannę i przyjechałem do mojej babci to w 80 roku. Moja babcia tam się nie bawiła w jakieś drobiazgi. Wyszła na klatkę schodową, powiedziała: Pani Msiakowa, Pani Jakubicka, do mnie. One przyszły, powiedziała: mój wnuczek. Pani Jakubicka, uła. Stałem jak pajac. Ale patrzyłem na babcię, jak ona się niesamowicie cieszyła. Pozwólcie rodzicom zrobić się. Proszę księdza, moja córka jest najzdolniejsza na uczelni. Mamo, i w całym województwie. Jak będziemy jechać do cioci na święta, założysz tą białą bluzkę. Dobrze, mamo, założę białą bluzkę. Związę sobie jeszcze w koński ogon włosy. To jest ich radość. Jeśli wasi rodzice się wami cieszą, a nie piecem olejowym w garażu i nie samochodem, to jest po prostu ich wielkie święto. Jeśli wychowali was niedoskonale, ale zawsze pamiętajcie, to łańcuchowo idzie. Pamiętajcie, że w Polsce, w samym Katyniu zginęło 20 tysięcy facetów. Twardzieli. W Powstaniu Warszawskim zginęło 180 tysięcy ludzi, z czego większość mężczyzni. Twardziele. Nie ci, którzy szabrowali, ci, którzy walczyli. A ile zginęło jeszcze pod Monte Cassino? Mamy deficyt twardzieli. Dlatego się tacy jesteśmy i nawet w środowiskach katolickich. Proszę mi wybaczyć. Ale kiedy u świętej Anny, jak odprawiałem mszę świętą w Warszawie, jedna psychicznie chora kobieta podeszła, żeby mi zabrać hostię w czasie przeistoczenia. Weszła do prezbiterium i no, tutaj ją trochę zbuforowałem. Pana Jezusa za siebie. Mnie tak niełatwo przewrócić i stoję. I co myślicie? Co zrobili faceci w kościele? No ciekawe, co on zrobił. Ciekawe, co on zrobi. Ja mówię, panowie, czy któryś z was by mi pomógł? Bo ja w tym ornacie to bardziej Batmana przypominam. Boimy się. Przyjdzie jeden facet w kościele, zacznie ubliżać księdzu, wszyscy stoją. No Tak mi się podobało. Przychodził jakiś taki kloszar tu świętej Anny. Siadał koło rodziców narzeczona albo narzeczonego. No mówili, panie, idź pan stąd. A co jest grane? No i wiecie, no ludzie siedzieli cicho, oni nie będą się bić w kościele. Psuli cały ślub, ludzie cały rok czekali na ten ślub, wymyślali suknie, kwiaty. Przyszedł taki śmierdzący, siadał. No też mówiliśmy, panie, przesuć się pan, ale co ja w ornacie z nim będę bił? I na jednym ślubie usiadł, pewny siebie, z tymi torbami śmierdzącymi i dwóch braci panny młodej. Krótka pacyfikacja. Nareszcie się trafiło dwóch facetów, którzy po prostu się nie bali, którzy po prostu zareagowali, a my tacy jesteśmy. O to trzeba walczyć. I ostatni już wątek, trzeba wyjść w nieznany, wyjść w modlitwę, wyjść w nieznany świat. To jest wątek adwentowy. Moje ulubione postacie, oczywiście oprócz Jezusa i Maryi, Maria też wyszła w nieznane. Tak mi żal tego Józefa, Józef był twardziel, on miał swoją siekierę, on był cieślą. Ale wszystko musiał Jezus, ale Bóg powiedział Józefie, zostawić cały Nazaret w domu. On wystrugał dla Pana Jezusa pewnie kołyskę i był stolik i wszystkie garnki i miski były, ale Bóg powiedział, zostawisz to i pójdziesz w nieznane, będziesz w jakiejś grocie, będziesz trochę bezradny, bo Bóg cię z jednej strony chce uczynić twardym, a z drugiej strony właśnie chce, żebyś wyszedł w nieznane. W tej twardości. Takie dwie ulubione postacie. Proszę zwrócić uwagę, wszyscy, co się z Jezusem spotkali. Królowie wyszli z pałaców. Maria z Józefem wyszli z Nazaretu. Pasterze wyszli z namiotów. Był taki jeden, co nie chciał wyjść, a chciał się z Jezusem spotkać. Herod się nazywał. Jeśli chcesz się spotkać z Jezusem, musisz wyjść ze swojego poczucia bezpieczeństwa. My mamy różnego rodzaju swoje zabezpieczenia, chcemy być ważni. Co powiedział Bóg do Abrahama? Wyjdziesz z ziemi ojczystej, uwielbiamy ziemię ojczystą, wiemy, gdzie jest sklep, gdzie kiosk ruchu, wszystko wiemy, gdzie mieszka tamta pani, ta emerytka. Wyjdziesz ze swojego domu rodzinnego. Lubimy dom rodzinny. Tu mam kubek do kawy, na łóżku wiem, jak się ułożyć, żeby nie skrzypiało. Prawda? Wszystko wiemy w domu, gdzie jest mydło, gdzie ręcznik, gdzie piżama leży. A Bóg mówi, wyjdziesz z tego wszystkiego. Zostawisz to. I dopiero wtedy mnie spotkasz. Musisz wyjść, żeby stać się twardym. W domu się nigdy nie staniesz twardym. Wiecie to, przyjeżdżacie do domu, mama cię od razu rozkleja. A jak tam, ciepło ci? Masz ciepłe rajstopy? Jest codziennie obiady, tam uważaj na siebie. Panowie, z mamą dobrze, ale nie za długo, pamiętajcie. Nie za długo, absolutnie. To jest rozklejanie, jak w tej książce pisze Elgrade, jechał ze swoimi synami samochodem i z mamą i mówi, chłopcy, jakie chcecie mieć samochody? Jeden mówi, tato, BMW 320 koni, drugi mówi, Jeepa na 4 koła. Mamo, a ty jaki chcesz mieć samochód? Bezpieczny. I on mówi, zrozumiałem, że moich synów muszę zabrać matce, bo jak ona ich będzie wychowywać w bezpiecznym samochodzie, oni się pogubią. Ale wrócę do tych postaci tego zaufania. Dwie postacie, Zacheusz i Noe. Zacheusz to był znany człowiek, biznesmen w swoim mieście i chciał zobaczyć Jezusa i wlazł na drzewo. Wyobrażacie sobie? Ulica Lea, 14 po południu, siedzi gościu na drzewie. A jeszcze, żeby był znany, to może profesor jakiś wykładowca. Wszyscy się stukali. Zacheuszowi coś się odbiło. Coś mu się stało. Wyszedł w nieznane, zaryzykował wyśmianie. To, czego się najbardziej boimy, to właśnie wyśmiania. Zacheusz siedział na drzewie, bo przewidywał, że Jezus tam będzie szedł. Zaryzykuj. Zaryzykuj szczerą spowiedź. Bo nieraz trzy razy to, cztery razy tamto, ale istoty sprawy, że jestem tchórzem, że gram, że blefuję, tego nigdy nie powiem. My się boimy nieraz zejść w głąb swojej duszy. Rachunek sumienia zrobiliśmy 15 lat temu i tak w innym wariancie, bardziej dorosłym, powtarzamy. A wiecie, jakie jest wasze może świat nieznane? Przyjechać na ferie i powiedzieć, tato, muszę z tobą pogadać. Nigdy w życiu jeszcze z tobą poważnie nie rozmawiałem. Zawsze mnie tylko pytasz, czy mam pieniądze, a ja cię pytam, jak zdrowie, jak samochód się sprawuje. Tato, chcę z tobą pogadać o naszej rodzinie, wiesz? Bo tu się coś złego stało chyba kiedyś. Straszne, nie? Z wszystkimi, tylko nie z ojcem. Z wszystkimi, tylko nie z matką. Wyjść w nieznane. Zaryzykować. Proszę zwrócić uwagę nawet na naszych takich kościelnych zebraniach. Coś mówimy. Są jakieś pytania? Jak teraz, to nie macie wyjścia, siedzicie blisko. Ale na kościelnych uroczystościach, które ławki są wolne? Te z przodu. Po kątach. Schować się za filar, to jest poczucie bezpieczeństwa. Natomiast ja mam pytanie. Wiecie, kiedy chodziłem w Krakowie na szkołę retoryki, czego nas pani od wymowy uczyła na początku? Przedstawiać się. Nasz starych chłopów, lekarzy, prawników, księży. Nazywam się ksiądz Piotr Pawlukiewicz, bo my mówimy, Mtkowski jestem. Przepraszam, ja? Mtkowski jestem. My się wstydzimy wyjść ze swojego nazwiska. My się właśnie wstydzimy powiedzieć, masz ładną sukienkę. Co powie Angielka? Tak, ładna. Wybierałam ją, szukam. Podoba ci się? Cieszę się. Nie, brzydkie. Czyli to nie jestem ja. Ta sukienka to nie jestem ja. Ja mam inne, ale ja ci nie powiem, jakie ja mam inne ładne upodobania. Chowamy się wszędzie, a Bóg mówi, wyjdź z tego. A druga piękna postać przypomniana w ostatnią niedzielę to był Noe. No słuchajcie, gościu zaczął przed chałupą budować łódkę. Wyobrażacie sobie? Na rynku krakowskim ktoś zaczął. Ale nie, bo jakby ktoś dzisiaj zaczął budować łódkę na rynku, to powiedzieli, że to jest modern art. Ale wyobrażacie sobie, że wychodzicie z domu, a gościu na tej samej klatce schodowej wychodzi w kole ratunkowym. Jego dzieci mają takie tutaj nadmuchiwane. No przecież ten Noe był rąbnięty. Zaczął budować łódź. Ale powiedzieli, no może taki dom, może coś. Ale jak on zaczął do tej łodzi znosić świniaki, obce, prosiaki wszystkie, powiedzieli, zwariował. Wiesz, kiedy będzie znak, że jesteś dobrym chrześcijaninem? Jak ci ktoś powie, że zwariowałeś? Jezus, o Jezusie też mówili postradał zmysły. Właśnie wtedy, kiedy ci twój chłopak, twoja dziewczyna wykalkuluje, że możemy mieszkać, że możemy mieszkać, że możemy mieszkać, możemy. A ty powiesz nie. Dlaczego? Bo Jezus prosił, żebym nie mieszkał. Głosem Kościoła. Zwariowałeś. No nareszcie. Nareszcie mi ktoś powiedział, że zwariowałem dla Jezusa. Nareszcie mi to ktoś powiedział. Otóż wyjść ze swojego poczucia bezpieczeństwa i zaryzykować. Pojechać na rekolekcje ignacjańskie, stanąć oko w oko z księdzem 8 dni. Nie tylko pograć na gitarze i pobyć ze sobą, ale przemaglować swoje serce, odważnie czytać Biblię, prosić Pana Boga o prawdę. Panie Boże, wiem, że tam mam taką strefę zero, do której nie zaglądam. Pokaż mi ją. Będę płakał, będę miał dołek. Pamiętajcie, kryzysy prowadzą do życia. Każde życie w Piśmie Świętym jest poprzedzone kryzysem. Abraham miał kryzys, bo Bóg mu kazał zostawić żonę, nie żony, to żonę to on zabrał, ale kazał mu zostawić dom. Jezus miał na krzyżu największy kryzys człowieka na świecie. I z tego się zrodziło życie. Wiesz, dlaczego masz kryzysy? Bo Bóg cię zaprasza, wyjdź. My nieraz mówimy, proszę księdza, tak fajnie kiedyś, byłam taką bielanką, czyściutką, tak, że chciałbym, żeby to wróciło. Nie, nie wróci nigdy. Masz wyjść w nieznane. To, co mówiła siostra Emanuel w Medjugorje, świat jest chory na dwie choroby. Jedna choroba nazywa się wczoraj. Kiedyś byłem ministrantem, kurczę, a kiedyś byłem czysty, a teraz już. A druga choroba nazywa się jutro. No, od drugiego semestru biorę się za naukę. Ale to nie ma to tamto, nie przygląda bez żartu. Jeszcze teraz do tego końca roku, ale po 1 stycznia normalnie mnie ksiądz nie poznaje. A Maryja mówi dziś, 1 grudnia 2004, dziś, bank Danas. Łaski masz przeznaczone na dziś, jeśli ich nie wykorzystasz, one już nigdy nie wrócą. Dlatego dzisiaj wyjdź ze swojego poczucia bezpieczeństwa, idź do Chrystusa po siłę, żebyś tak jak Jezus nauczał z mocą, kiedyś żebyś swoją żonę wyciągnął z wieży. Panowie nieraz mnie przysiędza, żeniłem się z taką piękną kobietą. A, biegaliśmy boso w nocy po plaży, czytaliśmy Herberta, kupowałem jej róże. Ksiądz zobaczy, co się z niej stało. Ksiądz zobaczy, kim ona dzisiaj jest. Patrzę, rzeczywiście. Ale mówię, słuchaj. On pyta, gdzie jest ta kobieta? A ja mówię, w niej. Tylko musi się wydobyć z wieży. Wasze mamy może są smutne. Wasze mamy, przepraszam, może niekorzystnie wyglądają. To od faceta zależy, jak wygląda kobieta. Jeśli ma moc, wydobędzie ją z wieży. Trzeba wydobyć z wieży. Ja też swoich dzieci duchowe wydobywam z wieży. Uwierzcie mi, dziewczyna jak jest zraniona w dzieciństwie, ona po 3 latach powie, no to chciałem księdzu coś powiedzieć. Ja mówię, po 3 latach, no ale mów. Spowiadała się z wszystkiego. No wszystko księdzu powiedziałem. A nagle jedna klapka, pyk. Bo kiedyś mi ktoś powiedział, bo kiedyś ksiądz mi powiedział, że nie ma czasu. Dziewczyny to są struktury bardzo delikatne i wtedy trzeba wydobywać z wieży. Tak w pracy duchowej widzę, że to nieraz trzeba roku, dwóch, trzech, zanim zaczyna być wiadomo, o co chodzi w ogóle w pracy, w problemie duchowym. Panowie nieraz mówią szybciej, bo panowie są bardziej otwarci. To pan jeden facet powiedział, wie ksiądz, dlaczego faceci nie chodzą do spowiedzi? Dlaczego? Bo tam trzeba prawdę powiedzieć. A kobieta się wypłacze, na wszystko wypłacze, płacze. Ona bardziej się boi nieraz zejść, prawda, w tę sferę. Dlatego potrzeba tej mocy od Chrystusa, żeby przeprowadzić swoją rodzinę i kiedyś Panu Bogu powiedzieć, moi komandosi, Panie Boże, wszyscy po kolei. I żeby wejść z nimi do nieba, bo do nieba będziemy szli, jak żołnierze z Westerplatte, czwórkami. Wy z żonami, z mężami, ja albo z parafianami, z moimi duchowymi dziećmi, albo nie. I dlatego tej mocy trzeba. Dobrze, Hezbollahu, za 15:11. Starczy chyba na dzisiaj. Dzięki wam serdecznie. Dobrze, czy są jakieś pytania? Jeśli ktoś z was ma coś do pisania, to dobrze, udzielam głosu. Jeśli ktoś chce więcej, to jest strona internetowa www.rekol.pl. Dobrze, ja wiem, to tego był coming soon. A teraz jest pytanie, więc jeśli ktoś szuka kartki, niech szuka, ale po cichu. Słucham panią.
Proszę. Takie pytanie. Dlaczego, a może inaczej, czy obecnie klerycy przygotowywani na kapłanów są uczeni tak, jak podejrzewam ksiądz był uczony. Ksiądz mówi zupełnie innym językiem. I ja tu przyszłam dlatego, bo mnie zaraziła słuchaniem księdza córka. I w jednej ze swoich konferencji ksiądz powiedział właśnie to, co dziś ksiądz wspomina. nie budźcie za wcześnie. Ksiądz nawet wtedy w tej konferencji nie używał słowa dziecka. Inni księża mówią, to grzech, to brzydko, niechciana ciąża, niechciane dziecko.
To może, proszę Państwa, ja powiem coś o klerykach. Z klerykami jest taki tylko problem, że oni muszą rzeczywiście pójść na swoją pustynię. Jak mają iść na pustynię, to trzeba im stworzyć warunki, żeby klerycy rano do sklepu po śmietanę i mleko nie biegali. Trzeba im to śniadanie zrobić. Ja mówię umownie. Oni, jak zaczną jeździć po całym mieście, po uczelniach, dlatego mają na miejscu wykłady. I rzeczywiście, my się z księżmi nieraz zastanawialiśmy, ja się też biję w piersi, że są dość cieplarniane warunki jakieś takie może i też brak jakiejś takiej samodzielności. Natomiast, no, trudno jest powiedzieć, na przykład dzisiaj ksiądz rekolekcjonista mówił bardzo od siebie, bardzo oryginalnym językiem, bardzo się nie bał was oryginalnych stwierdzeń, że te rybki, że to wszystko tak policzone, że tych facetów zawsze mniej. Dlatego to trudno jest porównywać. Ja tylko też powiem, że trzeba było trochę przeżyć w samotności, żeby do pewnych rzeczy dojść, chociaż ja nie jestem taki twardziel. Jak mam mikrofon i samych ultrakatolików, to... Ale pamiętam, kiedy pierwsza moja parafia była, pierwszy obiad z proboszczem, proboszcz mówi, no to po obiedzie pójdziemy do szpitala. Ja mówię, ale się dobrze czuję. Ale ksiądz będzie kapelanem szpitala. Kurczę, wszystko przemyślałem. Gitarę, dzieci, młodzież, wyjazdy oazowe, pogrzeby, śluby, wszystko przewidziałem. Miałem tu notatki, tu śpiewniki, wszystko. Szpitala nie przewidziałem. I od razu, teraz się nie zaśmiecie, bo to nieraz tak śmiesznie wygląda. Od razu przy pierwszym łóżku dałem plamę. Siedzi kobieta, płacze nad kimś. Mówię, a tata, pani, ile ma lat? To jest mój mąż, proszę księdza. Kurczę. W ogóle nie wiedziałem, że po 3 miesiącach raka tak się można zmienić. Chodziłem, a potem jeszcze trafiłem do wielkiego szpitala w Warszawie i też ciągle Abraham mi się przypominał z Komunią Świętą. Kurczę, patologia ciąży, położniczy, te amputacje, ręce. Raz bym namaścił pielęgniarkę, co się spać położyła na ojomie. Ale... Ale namaścił na czole i na rękach, no. Ale potrzeba było tej właśnie niepewności. I pamiętajcie, to co kiedyś było dla ciebie niepewne, dzisiaj mogło stać się pewne i trzeba to zostawić. Pan Bóg nigdy nie powtarza swoich pomysłów. Pan Bóg chce ciągle czegoś nowego. Zwróćcie uwagę, jak Izraelici wchodzili do ziemi obiecanej, Pan Bóg im pokazał, jak się rozwala Jerycho. Będziecie chodzić dookoła i trąbić, 7. dnia zatrąbicie mocno i się Jerycho rozwali. Świetny numer na zdobywanie twierdz. Pan Bóg tego nigdy w życiu nie powtórzył. Gedeon, zredukował mu Pan Bóg armię, wpuścił go do woja, po ciemku wejdziecie, zaczniecie tłucz garnki, oni się sami powyżynają. Rewelacyjna dywersja. Pan Bóg tego nigdy więcej nie powtórzył. Jak Jezus chodził, uzdrawiał, temu dotknął oczy, temu włożył palec w ucho, temu zrobił ślinę. Nigdy 2 razy tak sam nie uzdrowił. Jezus cię będzie ciągle wpuszczał w nowe sytuacje. My uwielbiamy jeździć w te same sytuacje. Nieraz też prośbę księdza, jak się zacznę modlić, jak będę z chłopakiem czytać Biblię, to będziemy szczęśliwi. Nie wiem, jak to będzie. Jezus jest specjalistą, jest scenarzystą od thrillerów. Rozumiesz? Morze Czerwone, 600 rydwanów Faraona i Pan Jezus mówi, Mojżesz, masz jakieś pomysły? Tobie mówisz, że nie dostaniesz się na uczelnię. Chłopak ci powiedział, że jesteś fałszywa i podła. Koleżanka potwierdziła. Sytuacja bez wyjścia. Jezus mówi, masz jakieś pomysły? Nie. To dobrze. To zaczyna się twoje nawrócenie. I nigdy nie zrobi tego tak samo. Ludzie nieraz pytają księdza, jak to się stanie? Jak to będzie? Otóż nie wiadomo, jak to będzie. On ma pomysły. I dlatego tutaj no, też księży Pan Jezus prowadzi różnymi sytuacjami. Są potrzebni tacy i tacy. No. Jakoś to tak odpowiem na to pytanie. Są pytania? O!
Ale przy okazji tych mężczyzn, że brani, to na pewno uważajcie się, to są moje słowa, jak móc obudzić mężczyznę z pozycji swojej siostry, z tego względu, że u mnie akurat była nietypowa sytuacja, że jestem starszym dzieckiem i z tego, co ksiądz dzisiaj mówił, to takie było posłowieństwo ojca, które powinno spojrzeć na moje rady, spojrzało na mnie, bo to ja wkręcałam i różne tak dziwne męskie rzeczy robiłam, a mój tak po prostu ma z tego problemy i tak już jakoś udało się to naprawić, ale mimo wszystko chciałabym
to. To ja oczywiście nie powiem konkretnie o twojej sytuacji, bo musielibyśmy pogadać w 4 oczy, jeszcze trochę danych musiałbym dostać. Natomiast ja powiem w ogóle problem, jak kobieta może... Prawda. Proszę zwrócić uwagę na rzecz, którą odkryłem w tym roku. Maryja wraca od Elżbiety, Jej stan błogosławiony widać coraz bardziej. Sytuacja jest taka, za cudzołóstwo groziła kara śmierci. Maryja wie, że jeśli Józef zobaczy to, nie wie jak się zachowa, jeśli zobaczą sąsiedzi, podstawią ją przed sądem i będzie ukamienowana. Kamienowanie wyglądało tak, że taka zdradliwa narzeczona stawała w progu domu, cała wieś się schodziła, każdy brał kamień, pierwszy rzucał narzeczony. Józef wie, że jeśli Maryja się domyśla, jeśli Józef to zobaczy, tak się może dla niej skończyć. I teraz proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Dlaczego Maryja nie wzięła Józefa i powiedziała: Józefie, siadaj, słuchaj, ja będę miała dziecko, to jest dziecko od anioła, od Boga. Przysięgam ci na wszystkie świętości, że ja nie popełniłam cudzołóstwa. Najprawdopodobniej Józef by jej uwierzył. Ale Maryja Józefowi nie mówi nic. Jemu grozi śmierć, jej grozi śmierć, a ona chodzi. Nic. Józef albo mu powiedziała, że będzie miała dziecko, ale nic nie mówiła o aniele, nic nie mówiła o cudownym poczęciu. Dlaczego Maryja nie mówi Jezusowi? Dlatego... Przepraszam, Józefowi. Dlatego, że Maryja wiedziała, że kobieta faceta nie nawróci i nie będzie jego ojcem duchowym. Wiecie, dlaczego wiele tragedii jest facetów? Chodź tu, kochanie, posłuchaj tego radia, poszedłbyś ze mną do kościoła, przeczytaj tą książkę religijną. I facet nieraz mówi: ciekawa książka, ale ona mi to daje, wyrabiasz te swoje pobożności. I nie chce chodzić. Facet jest ambitny. Dlatego faceta trzeba odesłać: idź, dogadaj się z Bogiem. I Bóg przychodzi do Józefa. Pamiętajcie, drogie panie, możesz chłopakowi powiedzieć: chodź ze mną na nabożeństwo, coś. Ale pamiętaj, ty jego kierownikiem duchowym nie będziesz. Kobiety przejmują kierownictwo duchowe nad facetami i to się źle kończy. Przepraszam, opowiem wam taki przykład. Kiedyś jeden facet pił w małżeństwie i żona mówi: proszę księdza, znaczy do męża mówi: mężu, błagam cię, nie upij się jutro. Przyjdź prosto z pracy do domu. I on mówi: proszę księdza, przyszedłem do domu. Ona ślicznie wyglądała. Był obiad zrobiony tak, jak lubię. Po obiedzie było ciasto. I wzięliśmy cappuccino i poszliśmy sobie tam na taką sofę. Ona się do mnie przytuliła, była taka pachnąca. Włączyła telewizor i obejrzeliśmy jakiś tam serial. A ja tak patrzyłem na nią, patrzyłem na to wszystko i wiedziałem, że jutro się tak spiję, bo świat kobiety nie jest moim światem. I duchowość kobiety nie jest moją duchowością. I facet musi mieć swoją duchowość. I faceta może poprowadzić tylko facet. Kobieta może pomóc. Dlatego Maryja się nie wtrąciła w sprawę między Józefem a Bogiem. Pamiętajcie, właśnie mamy, chodź tu do męża, siadaj, jak robisz, dlaczego tak robisz, dlaczego tak szybko jedziesz, dlaczego to robisz, dlaczego... I facet nie będzie, nie podda się pod to kierownictwo. Panowie, my musimy gadać po prostu z Bogiem. Albo między sobą. Tak? Pan Bóg to ustawił. Zresztą kobiety też mają swój świat i Bogu dzięki. To jest bardzo piękne, że się ma swój świat, swojej płci. To też wzmaga jakąś taką tajemniczość, co zaostrza apetyt w małżeństwie. Dlatego bym radził, rola jest taka mądra, to tak jak się mówi, tak trzeba podpowiadać pewne rzeczy, żeby ktoś umyślał, że sam na to wpadł. Po prostu przyjść do domu i nie powiedzieć: bracie, ja teraz oczywiście żartuję, przeczytaj tą książkę, wiesz, ona jest świetna. Tylko po prostu rzuć na półkę i wyjdź, zarzuciłeś wędkę. A jak wyjdziesz, to on powie: kurde, wraca. Przynieś do domu i kasetę zostawić, mam wiadomo. Przynieś do domu i to. Natomiast jeśli będzie się próbował kierować, niewiele z tego wyjdzie. Niewiele z tego wyjdzie. Dobrze. Do pasterki doczekam.
Bardzo przepraszam, nie na temat, ale powiedz dwa słowa, jak radzisz w Sejmie.
A w Sejmie to bardzo skromnie. Jestem kapelanem kaplicy w Sejmowej. Praca moja polega na tym, że odprawiam mszę świętą. Chodzę, odprawiam, mówię codziennie Słowo Boże. Z wiadomych powodów żadnych politycznych spraw się nie dotykam. O sumieniu, o odpowiedzialności. Oni mają tyle tej polityki, tyle tej odpowiedzialności, że niech mają chociaż te pół godziny jakiejś takiej bardziej czystej Biblii i tak dalej. No taka kurtuazja sympatyczna. Wiadomo, że trzeba być ostrożny, bo jak się pójdzie z jednymi na śniadanie, to drudzy powiedzą: ksiądz trzyma z tamtymi, prawda? Czy kiedyś na samym początku, jeszcze przed tą kadencją, poprosiłem w swojej takiej spontaniczności, żeby była modlitwa powszechna taka z ludu. I ktoś mówi: pomódlmy się o ustawę 245. To jakaś była tam ważna ustawa, żeby przeszła. I przyszedł drugi poseł i przyszedł: jeśli ksiądz jeszcze raz zrobi modlitwę powszechną spontaniczną, to ja tu przestanę przychodzić. I od tamtego czasu, no rzeczywiście, bo oni... to są ludzie pełni emocji, nieraz do rana siedzą tam, myślą, prawda, i w tej kaplicy chcę, żeby się spotykali z Panem Bogiem, doprowadzić ich do Pana Boga. A jeśli chodzi o politykę, to moją ambicją jest, nie wiem, czy mi się to udaje, żeby oni nie znali nawet moich poglądów politycznych, na kogo ja głosuję, chociaż tam na kogoś głosuję. To w Sejmie jest tak.
Dziękuję bardzo.
Dobrze, słuchaj, a jeszcze jest... Miłość to będzie dopiero po latach, ale że jest to już taki związek, że można z nią się właśnie związać na całe życie. Trudno to w czasie wymierzyć, na pewno, bo z jednej strony na pewno to nie jest tydzień, na pewno to nie jest miesiąc, ale jak ktoś się no rok się znamy, pobieramy się, jesteśmy dojrzali, czy to jest ryzyko? Trudno z terminem. Ja zawsze mówię tak, pokłóćcie się ze sobą. I zobaczcie, czy umiecie się przepraszać. Pamiętajcie, miłość w małżeństwie ma wyraz pokory. Pokora jest najtrudniejsza. Kurczę, no muszę do niej wrócić. Kurczę, muszę ją przeprosić. Jeden facet w Warszawie pogniewał się z żoną, wyszedł, trzasnął drzwiami, chodził dookoła Pałacu Kultury. Wiedział, że ona ma rację, ale mówi, nie wrócę. No nie wrócę. Ale chodzi, tak coraz wolniej. Mówi, to będę na Centralnym nocował. Poszedł na pocztę główną, to jeszcze było chyba jakoś przed 22, nadał telegram. Przecież wiesz, że cię kocham, przepraszam. Poleciał do domu i patrzył, czy ten z telegramami już przyszedł. Jak przyszedł, to ona mówi, nie mogłeś powiedzieć, nie masz na co pieniędzy wydawać. Musi, wstydziłem. Pokora. A jeszcze to, co mówiłem na kasecie Seks, Poezja i Rzemiosło. Nie żeń się, nie wychodź za człowieka, który nie boi się Boga, bo grasz w loterię. Słuchajcie, ja za siebie nie ręczę. Mi może jak każdemu coś odbić, ale chyba mogę powiedzieć o sobie jedno. Jeśli ktoś z was by zobaczył, że ja źle robię i przyszedł do mnie i powiedział, proszę księdza, w imię Chrystusa niech się ksiądz uspokoi, to u mnie raczej ten hamulec zadziała. Jeśli twój mąż w przyszłości, czy twoja żona powie, zostawiam cię, nienawidzę cię, nie kocham cię, to wtedy jeszcze zdjąć krzyż ze ściany i powiedzieć, w imię Chrystusa błagam cię, zostań, nie odchodź. Jeśli ktoś się boi Boga, to zostanie. Ale jeśli powie, zabierz mi ten krzyżyk, to już na niego nie ma argumentu. A po czym poznaje, czy mój partner boi się Boga, ten z przeszłego? Po tym, jak się zachowuje po grzechu. Jeśli chłopak z dziewczyną zgrzeszy i wyjdzie z łóżka i powie, ale było fajnie, to uważaj, on się nie boi Boga. Natomiast jeśli zgrzeszy i mówi, słuchaj, co myśmy zrobili? Błagam cię, chodź do spowiedzi, słuchaj, zabezpieczmy się jakoś. Jeśli widzisz, że on ma po prostu, jest blady cały z powodu grzechu, to dobry znak. On się liczy z Bogiem. Natomiast nikt z was nie wie, czy się w 2070, może wcześniej, w 2027 nie zakocha w koleżance z pracy. Nikt z was tego nie wie. I ktoś powie, jak ja wtedy zareaguję? Jak się boisz Boga, to będziesz walczył o małżeństwo. Ale jak się Boga nie boisz, to pójdziesz. Dlatego kwestia nie czy ładny, czy piękny, czy bogaty, czy nawet inteligentny, czy się boi Boga. Czy na hasło, słuchaj, w imię Boga proszę cię, nie dotykaj mnie. Ale jeśli zagrasz, jeśli on wtedy cofnie rękę, powie, no kurczę, aż mi powiedział argument. Muszę cofnąć rękę. Natomiast jeśli on się nie boi tego w imię Boga i powie, dobra, tam Bóg, coś, to po prostu kupujesz samochód bez hamulców. Można jeździć samochodem bez hamulców. Można tam biegami hamować jakoś. Można jeździć ostrożnie. Ale nie radziłbym kupować samochodu bez hamulców. Takie jest, to takie rzeczy sprawia, czy ktoś jest pokorny, czy ktoś się boi Pana Boga. Trzeba poznać rodziców, to niektórzy mówią, chcesz zobaczyć, jak twój chłopak będzie wyglądał za 20 lat, popatrz na jego ojca, ale to nie zawsze, dziewczyny, nie zawsze to się sprawdza, nie bójcie się. I odwrotnie, na mamy, bo jednak słuchajcie, no geny to są geny, no to coś dostajemy i kwestia wychowania. My się od tych rodziców odcinamy, ja będę inny i tak dalej. Wiecie, jak jest to takie koło, że jak chłopak ma 5 lat, to mówi, mój tata to umie wszystko. Jak ma 16, mówi, mój ojciec to tak się nie zna trochę na życiu. Jak ma 30, mówi, mój ojciec był życiowym nieudacznikiem. Jak ma 45, mówi, mój ojciec nie był taki głupi. A jak ma 60, mówi, mój ojciec był wielkim człowiekiem. Ewoluujemy tak, prawda? To zwróćcie uwagę, co się pisze na szarfach, na grobach. Nieodżałowanemu mężowi, najukochańszej żonie, mojemu najlepszemu ojcu. Gdzie są ci najlepsi ojcowie teraz? W tych domach, gdzie są kłótnie, awantury. Spieszmy się kochać ludzi. Jeszcze jakieś pytanie, bo pasterka niedługo.
Że mężczyzna ma być odpowiedzialny na mamę, która go cały czas płaszcza, odgrzewa mu się krótkie piany. Mm-hmm. Jak taki mężczyzna ma się stawać?
Bóg jest ojcem przez człowieka, przez kierownika duchowego. Pamiętajcie, dobry kierownik duchowy to ten nie to, co zawsze pogłaszcza, albo nie daj Boże przytuli penitentkę po spowiedzi. Nie, nie. Dobry duchowy kierownik to jest taki, że się go lekko boisz. Taki, który potrafi ci powiedzieć twardy. Przychodzimy, mówimy, ojca, już tam coś nie robiłem. Ale tu dziadostwo uprawiasz. No tak, to prawda. I taki, co ma czas, to jest dobry spowiednik. Natomiast jest Bóg ojciec przez mężczyznę. Trzeba być w towarzystwie. Zwróćcie uwagę, dzisiaj mamy ogromny kryzys. Faceci nie mają przyjaciół. Spotykam się z kumplem, gadam o Pentium 4, gadam Wisełka górą, prawda? Gadam o wszystkim, gadam o dziewczynach, ale mieć przyjaciela mężczyznę, z którym się usiądzie, powie, słuchaj stary, wiesz co, stworzyłem wczoraj, dałem plamę, powinienem tam z mamą pogadać, nie pogadać. Mieć przyjaciela. Przez to blefowanie faceci się wstydzą przed sobą. Proszę zwrócić uwagę, popatrzcie na tych alkoholiczków, co stoją na rogach ulic. Ja ich w Warszawie obserwuję. Żują gumy i co robią? Nie patrzą się sobie w oczy. Cześć, piłeś wczoraj? No piłem, wiesz, no. I nie patrzą się w sobie w oczy, bo się wstydzą, bo boją. Przez oczy się zagląda do duszy. Więc kwestia męskiego towarzystwa, kierownika duchowego, Biblii, która mówi prawdę i obrania Boga Ojca za swojego rzeczywiście Ojca. Natomiast jeśli chodzi o mamę, ja wam dam przykład, jeden, bardzo skrajny, który często ludzi szokuje. Ale Jezus mówił, nie wolno kochać matki nigdy bardziej niż żony. A podam wam przykład jeden skrajny. Pewien pan miał taką sytuację, że miał żonę, no taką normalnie kochali się, i miał matkę na drugim końcu Warszawy. Matka była stara i chora. I dzwoniła do synka codziennie, mówiła, syneczku, co, jak tam, wszystko dobrze? No właśnie, ja tak u mnie nie palą i zimno i tak się źle czuję. I on mi przysiędza, serce mi się na pół kroi. Tu żona, dzieci, no muszę z nimi być. A tam matka dzwoni, no i niby nie prosi, ale takim głosem mi mówi. I poszedł do takiego znanego ojca, zakonnika. I mówię, ojcze, ja zwariuję po prostu. Żona krytycznie by się patrzyła, jak ja zacznę do tej matki codziennie iść. I ten ojciec mu strzelił taką rzeczą od pierwszej chwili z barania. Módl się o śmierć mamy. Niech mama odejdzie do Pana. Ona swoje życie uspełniła, a teraz może ci rozbić małżeństwo. Musisz bardziej kochać matkę, żonę i dziecko. Kiedy modlisz się, żeby twoja mama poszła do nieba, to wcale źle nie życzysz, bo w naszej kulturze życzyć komuś śmierci to jest najgorsze życzenie. Nie, ja jej nie życzę śmierci, życzę jej życia. Bo jak ona mi rozwali małżeństwo, to też będzie miała z Jezusem trudną rozmowę. Pamiętajcie, rodziców kochać, być, szanować, ale sorry, to jest już departament mój, mamo. I też 2-3 dni się pocieszyć i tak dalej, ale bo no niestety jest tu wiele kryzys, wiele mam nie ma pojęcia, co to jest miłość. A szczególnie one się po prostu nie znają, szczególnie na wychowywaniu synów. Po prostu się nie znają, a wiele babć mówi, ten mój najukochańszy wnusio, a tak go kosi, że się ten wnusio do końca życia nie pozbiera. Trzeba niestety z tymi paniami, które kochają bezpieczne samochody, trochę dystansu. Zresztą proszę zwrócić uwagę, w jakiej sytuacji znalazł się Adam, kiedy Ewa już zgrzeszyła, a Adam jeszcze nie zgrzeszył. Adam miał tu Ewę z jabłkiem w ręku, a tu Boga, który mówił, Adam, nie jedz tych jabłek. A Ewa mówiła, zjedz. I kogo wybrał Adam? Ewę. I mężczyzna musi odstawić kobietę, ale nie zerwać małżeństwo, że ją wygonić. Tylko mężczyzna ma z powrotem wybrać Boga i Bóg ma być jego panem, a nigdy nie kobieta. Zresztą dla kobiety też mąż nie może być panem. Bóg jest naszym Panem, pamiętajcie. To są szokujące słowa Jezusa w Ewangelii. Kto nie ma w nienawiści ojca, matki, brata, siostry, nie jest w niegodzie. Nie wolno ci z dziecka uczynić Boga. Nie wolno ci z żony uczynić Boga. Nie wolno ci z dziewczyny uczynić Boga, bo to jest bałwochwalstwo. Bo to jest bałwochwalstwo. Pamiętajcie, jest to powiedzenie, jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu. Dlatego się w małżeństwach sypie, dlatego z dziećmi się sypie, bo w rodzinie nie był Bóg na pierwszym miejscu. Tylko wnusio był Bogiem, mąż był Bogiem, żona była Bogiem. Nie wolno, Jezus zabrania. To jest niesamowite żądanie Jezusa, że On ma być absolutnie najbardziej kochany. Jeszcze jakieś pytania?
Tak, ja mam jedno. Jak się może odnaleźć kobieta, która jest mężczyzną,
jeżeli
wychowała się w
niezdolnej
rodzinie, bo
ojciec
sobie
go wybrał? No, będzie jej trudno, bo pamiętajcie, wzór dostajecie swoich rodziców. Musi być kontakt i z kobietą, i z ojcem duchownym. Powtarzam, Chyba my wszyscy. Ja podejrzewam, że może są tacy ludzie, którzy by powiedzieli na tej sali, proszę księdza, miałem idealne małżeństwo. Mój ojciec był twardy, moja mama była kobieca, oni się bardzo kochali. Kochani, statystycznie biorę, są na sali dzieci alkoholików, są na sali dzieci rozwiedzone. Są dziewczyny, które może jak popił wujek, to dotykał źle i to było zranienie potworne. My wszyscy startujemy z jakiegoś poziomu, że coś mamy nie tak w dzieciństwie. I Jezus jest lekarzem, który to wszystko chce leczyć, formować. Pierwsza relacja, to jest naprawdę, nie mówię tylko dlatego, że jestem księdzem, to jest żywa, konkretna relacja miłości do Pana Boga. Powiem wam jedną rzecz, gdzieś tam kiedyś byłem na jakichś studenckich zajęciach, nieważne w jakim mieście Polski, i zaproponowałem spotkanie, siedziałem parę razy w takiej sali, przychodzili studenci. Nie było ani jednego bez grzechu ciężkiego. Ja byłem przerażony, bo to byli najaktywniejsi studenci z duszpasterstwa. Albo masturbacja, albo internet, pornografia, albo nieskromne dotknięcia z dziewczyną, albo w ogóle. Nie było przez całe popołudnie ani jednego studenta, który powiedział, nie mam grzechu ciężkiego. Mi się wydaje, że właśnie nieraz w duszpasterstwach bije się moje piersi, bo to my jesteśmy tutaj duszpasterzami. My się trochę ślizgamy po problemach. Trochę pogramy na gitarze, trochę pożartujemy. Kurczę blade, miłość to jest ciężka robota, proszę Państwa. Pismo Święte mówi, życie człowieka jest wojowaniem. Szatan tylko kombinuje, jakby nas ściąć. I trzeba być twardym, trzeba być mistrza. Pamiętajcie, bardzo często w różnego rodzaju grupach, nie mówię to o wszystkich, idą ci, którzy się boją życia. Boję się ludzi, boję co, to pójdę do kościoła, pójdę do grupy, tam mnie nikt nie odrzuci, tam mnie nikt nie powie, głupia jestem. Mam przynajmniej to minimum gwarancji. Tam są kulturalni ludzie i tam na pewno mnie przyjmą. Ale my się naprawdę musimy brać za robotę. Za miłość, za krzyż, za otwartość, za spowiedzi, za takie wszystkie twarde rzeczy. Ale to nikt nie jest przegrany. Pamiętajcie, że jeśli komuś odpłynie statek, Pan Bóg zawsze ma jeszcze szalupę. Jeśli ktoś na przykład mówi, no nie miałem ojca, to jestem przegrany? Nie jesteś przegrany. Pan Bóg dla każdego szykuje plan awaryjny, pamiętajcie. A jak schrzanisz plan awaryjny Pana Boga, bo ci da jakiegoś księdza, przyjaciela, a ty też go odrzucisz, to Pan Bóg natychmiast siada ze sztabem i mówi, plan awaryjny 2. To jest właśnie to, że on szuka zawsze dla nas planów awaryjnych, ale nigdy nie jesteśmy skreśleni. Dobrze, bo... A, www.recol, skrót od rekolekcje, po prostu recol.prv od private przez V Victoria, www.recol.prv.pl. I tam są różne konferencje i będą jeszcze nowe. Dzięki serdecznie. Ja jestem ochroniarzem tej dziewczyny. Ja bardzo proszę o ciszę. No. Niech moc będzie ze mną.
Ja tak naprawdę króciutko, ale w imieniu nas tu wszystkich zebranych, w imieniu Duszpasterstwa Akademickiego, wszystkich studentów, wszystkich, którzy wysłuchali księdza dzisiaj, bardzo serdecznie chcieliśmy podziękować za zaproszenie, za księdza obecność, za to wspaniałe słowo, które pewnie teraz zabierzemy tak naprawdę ze sobą i mamy teraz nad czym pomyśleć. I mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie tutaj w kawiarence. Dziękujemy bardzo.
Dzięki. Jeszcze panowie główni, widziałem tą książkę dzisiaj chodząc po Krakowie, John Elgrave. Dzikie serce, tęsknoty duszy mężczyzny. Może ktoś ma inne zdania, dla mnie to jest Biblia dla faceta. Dzikie serce, łatwo zapamiętać, wydawnictwo w drodze, taka pomarańczowa książka. Warto. I jeszcze ojcu tak podrzucić, że niby przypadkowo u niego na biurku się znalazł. Szczęść Boże. Thank you.